I mamy tutaj właśnie to spotkanie, kontrowersyjne spotkanie z wysłannikami, taka oficjalna delegacja ze świątyni, kapłanów i lewitów, czyli tych, którzy byli odpowiedzialni za kult świątyni. No, jest to rzecz taka dosyć zadziwiająca, no bo tu Jerozolima, tutaj pustynia judzka, oni przybywają, oficjalna delegacja. Dlaczego? No bo moi drodzy, Jana Chrzciciela, on był bardzo jakiś taki dynamiczny. Wszyscy o tym mówili. Ludzie wychodzili na pustynię do Jana, tam były całe tłumy. O tym opisuje historyk Józef Flawiusz, jako zupełnie taka osoba postronna i niezależna, że to wydarzenie Chrzciciela budziło lęk, szczególnie w tych ludziach, którzy posiadali jakąkolwiek władzę, szczególnie w Herodzie. Obawiano się, że Jan jakimś swoim słowem, to człowiek tak, o tak silnej osobowości, tak charyzmatyczny, on potrafił tych ludzi jednym słowem porwać i zachęcić do jakiejś rewolty. I tego się wszyscy obawiali. No a wiadomo, w tych czasach, co też widać w Ewangelii, zarządzający świątynią mieli się bardzo dobrze i nie chcieli żadnych niepokojów, zamieszek, więc widzą, że tutaj jakiś człowiek robi jakiś wielki raban na pustyni, no to my się musimy wywiedzieć, z kim on trzyma, jakiej on jest nacji, od których on jest. To nam też pokazuje całą rzeczywistość zróżnicowania judaizmu czasów Jezusa. To były różne ugrupowania, nierzadko się zwalczające. Były różne koncepcje Mesjasza, co nam właśnie ten tekst pokaże. Ja za chwileczkę powiem, wyjaśnię te wszystkie kwestie. Więc były różne koncepcje, oczywiście nawet tutaj w tych pytaniach, które się pojawią, te wszystkie koncepcje mesjanizmu i tak nie zostaną poruszone. Ich było bardzo dużo w czasach Jezusa. No, to się właśnie wiązało z tym, że ludzie jednak czuli jakieś niezadowolenie, jakieś napięcie, jakieś oczekiwanie. Czyli zobaczmy, to co było, ten wymiar życia religijnego, świątyni, kultu, no to wszystko było bardzo piękne. Ale ludziom to nie wystarczało. Oni szukali czegoś więcej. Stąd właśnie były różne koncepcje, różne oczekiwania, w jaki sposób Bóg się objawi, jakiego Mesjasza nam pośle. Stąd też właśnie rodziło się takie pytanie, pojawiały się takie myśli, być może ten człowiek jest Mesjaszem. A jeżeli jest Mesjaszem, to jaki? To z jakiej nacji? Jakiego typu Mesjaszem? I te pytania, które tutaj są stawiane Chrzcicielowi, one nam tutaj też wskazują na te różne formy mesjanizmu. Kiedy oni się pytają, kim ty jesteś, zobaczmy, jeszcze nie zadają pytania o konkretną rzecz. Nie pytają, bo czy ty jesteś Chrystusem, czyli Mesjaszem. A on już od razu uprzedzając ich pytanie, od razu odpowiada, ja nie jestem Chrystusem, czyli Mesjaszem. Tak jakby Jan, on już wiedział, o co im chodzi. To był człowiek bardzo inteligentny. Nie był jakimś naiwniakiem, pomimo że żył na tej pustyni. On wiedział, co się dzieje. On wiedział też, o co im chodzi. On wiedział, jak bardzo ci ludzie, którzy trzymali jakąś władzę religijną w swoich rękach, jak strasznie się boją, żeby tej władzy nie utracić. Tak było dokładnie potem i z Jezusem. Niestety tutaj pojawia się wielki konflikt pomiędzy urzędem i charyzmatem. No, ta rzeczywistość niestety jest obecna. Bardzo dobrze, jeżeli urząd i charyzmat idą w jednej parze. Ona też chociażby pokazała rzeczywistość pierwotnego Kościoła. Nie tylko Paweł, nie tylko Jan byli charyzmatykami, ale również święty Piotr również był charyzmatykiem. To on pierwszy dał się poprowadzić, że tutaj dwa słowa dygresji nadmienię, przeczytajcie w Dziejach Apostolskich, pozwolił się poprowadzić duchowi do poganina Korneliusza. To był wbrew wszystkim możliwym zasadom i jako religijny Żyd mógł być zupełnie przez swoich współbraci chrześcijan zlinczowany za takie zachowanie. A jednak Piotr, głowa Kościoła, okazuje się być człowiekiem ducha, charyzmatykiem, który przekracza bariery ustalone, idzie do rzymskiego żołnierza i udziela mu chrztu i duch się wylewa i objawia się wola Boga wobec ludzkości, że wszyscy mają otworzyć się na dar zbawienia, nie tylko Żydzi. Także jest możliwe, że urząd i charyzmat idą w jednej parze. Ale w przypadku tych właśnie zwierzchników świątyny, którzy całkowicie zamknęli się na rzeczywistość ducha, jak potem wielokrotnie Jezus im będzie wyrzucał, zatwardzili swoje serce, to serce stało się nieczułe na poruszenie ducha. Dla nich liczyła się właśnie ich władza, ich pozycja, której nie chcieli utracić. Dlatego zwracają się do Jana, żeby mieć nad nim jakąś kontrolę. Chcą wiedzieć, no kim ty jesteś, o co ci chodzi. Jesteś z nami, jesteś przeciwko nam, z kim ty trzymasz w ogóle? Do jakiego ugrupowania mesjańskiego należy? A Jan się od razu dystansuje. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Ja nie jestem Mesjaszem. Nie chcecie mnie o to zapytać, ale ja nie jestem Mesjaszem, bo ja czekam sam na Mesjasza, tak jakby chciał powiedzieć. Jakby zobaczmy, od razu pojawia się to słowo Chrystos, tak jakby to nam pokazuje, że w sercu Jana był właśnie tylko on. Ten oczekiwany. Ten, za którym tęsknił. Którego objawienia czekał i pragnął. Ale to nie ja. Ja nie jestem Mesjaszem. Mamy tutaj właśnie takie trzy formy mesjanizmu wymienione w tych pytaniach. Ten Chrystos, to jest grecka forma słowa Maszijach, czyli namaszczony pomazaniec, jest to oczywiście odniesienie do Mesjasza Dawidowego, do nowego Dawida, który miał odrodzić Królestwo Izraela. To było najbardziej powszechne oczekiwanie mesjańskie. Potem kolejne pytanie jest o Eliasza, który według tradycji miał być albo poprzednikiem Mesjasza, albo miał być Mesjaszem prorockim, związanym z apokaliptycznym sądem. Właśnie apokaliptycy mówili o ewentualnym właśnie Mesjaszu, o nowym Eliaszu, który miał się pojawić. A to trzecie zapytanie, czy jesteś prorokiem, to słowo prorok odnosi nas do jeszcze innego oczekiwania mesjańskiego, obecnego w Księdze Powtórzonego Prawa, kiedy Bóg stwierdza, właśnie mówi do Mojżesza, że wzbudzę ci proroka takiego jak ty, jego będziesz słuchał. Czyli jest tutaj zapowiedź Mesjasza, który będzie prawodawcą na wzór Mojżesza. Czyli możemy powiedzieć albo nowy Dawid, albo nowy Eliasz, albo nowy Mojżesz. Takie trzy, można powiedzieć, koncepcje. Oczywiście to nie wyczerpuje. Esejczycy na pustyni mieli swoją koncepcję Mesjasza, a nawet Mesjaszów, bo tam jest mowa o tym, w tej grupie była, miał się pojawić Mesjasz, kapłan, prorok i król. Także aż trzech miało się objawić. Czyli tutaj też można jakieś znaleźć do tego odniesienia.
Ale jako trzy osoby?
Jako trzy osoby. Jako trzy osoby. A czasami częściej jeszcze mówiono o kapłanie, o Mesjaszu, tym nowym Aaronie, nowym kapłanie. Dlaczego? Ponieważ mieszkańcy pustyni, Esenczycy, oni się odcięli właśnie od świątyni. Wtedy, kiedy po wygranych walkach Machabeuszy ustanowiona została dynastia hasmonejska w 152 roku przed Chrystusem. Jeden z potomków Matatiasza, Jonatan Machabeusz, został zarówno przywódcą świeckim, jak i arcykapłanem. To wywołało w części ugrupowania pobożnych Hasidim tak mocny sprzeciw, że nie może być arcykapłanem człowiek, który ma ręce splamione krwią, który walczył. Czyli absolutnie nie. To są kapłani niegodni, my się odcinamy od takiej świątyni, idziemy na pustynię i Bóg nam zaoferuje, On nam stworzy nowy kult. On nam da nowego kapłana, Mesjasza, który oczyści świątynię. Więc potem oczywiście to było kontynuowane i kolejni władcy z tej dynastii machabejskiej dalej byli arcykapłanami i jakimiś etnarchami, czy potem nawet królami właśnie takiego małego królestwa, które zyskiwało coraz większą niezależność, aż w końcu zostało zajęte w 63 roku przez Rzymian. Więc stąd wynikały właśnie te różne oczekiwania i problemy. Tego, czego nie znajdowano w tej formie religijności, która była, Ci kapłani nie byli dla nich autorytetami, na to oczekiwali. Oni głęboko wierzyli, że Bóg im da takiego czy prawdziwego właśnie króla, proroka, czy prawdziwego arcykapłana, tego nowego Aarona, który odnowi ostatecznie kult.
I dzisiejsi Hasydzi to są potomkowie tych właśnie ówczesnych.
To jest bardzo rzeczywistość złożona i temat na bardzo długi wykład, ponieważ hasydyzm współczesny jest już bardzo późną formą, która się kształtowała w diasporze i to też w tej diasporze tutaj terenów Europy Środkowej, Centralnej i Wschodniej. Więc są to już bardzo, możemy powiedzieć, późniejsze formy judaizmu i niektóre z nich oczywiście też są związane z oczekiwaniami mesjańskimi, jak najbardziej, inne nie. A są jeszcze takie odłamy judaizmu, w których uważa się, iż cały naród wybrany jest Mesjaszem. I wszędzie tam, gdzie naród żydowski odnosi jakieś sukcesy na płaszczyźnie intelektualnej, gospodarczej, no jakiejkolwiek innej, on tak jakby realizuje tą misję mesjanizmu, do której został powołany. Więc jest to temat bardzo szeroki i aż w tak szeroką dygresję nie będę w tym momencie popadać. W każdym razie my jesteśmy w pierwszym wieku po Chrystusie i przyglądamy się właśnie tym rzeczywistościom. Co jest dla nas ważne? Jan odmawia, możemy powiedzieć, identyfikacji z jakąkolwiek formą ówczesnego mesjanizmu. I moi drodzy, to jest dla nas niesamowicie ważne. Dlaczego? Ponieważ Jan się nam tutaj od samego początku jawi jako człowiek niesamowicie wolny. Człowiek, któremu nie zależy na żadnych urzędach, na żadnej władzy, na żadnej karierze. Wręcz przeciwnie. To jest człowiek, któremu tylko i wyłącznie zależy na słuchaniu głosu Boga, wypełnieniu Jego woli i objawieniu światu tego, który jest prawdziwy Mesjasz. I zobaczmy, to jest niesamowicie ciekawa rzecz, bo Jan cały czas czeka na tego Mesjasza. On jako pierwszy na niego czeka i za nim tęskni. I tu się jawi taka bardzo ciekawa reguła, myślę też życia duchowego. Jan nam pokazuje tę drogę, która prowadzi do spotkania z Mesjaszem, z Jezusem. Czym jest ta droga? To jest droga prawdy. Prawdy o sobie. Jan nie chce być tym, kim nie jest. Chociaż mógłby być. Mógłby poddać się tej wielkiej fali, tej wielkiej pokusie, być jakimś wielkim, być Mesjaszem. Tłumy za nim szły. On się od tego odcina. I za chwilę pokaże. Pokaże, kim jest, co jest, można powiedzieć, taką jego aspiracją, jego dążeniem. Natomiast, zobaczmy, ta wędrówka ku Jezusowi rozpoczyna się od prawdy o sobie. Kim ja jestem wobec Boga? Jaka jest moja tożsamość? I czy czasami nie mam pokusy, aby stawać się, żeby chcieć być kimś innym niż jestem? To jest właśnie niesamowicie trudne, ale jednocześnie piękne. Odkryć tę moją drogę. Tę moją tożsamość. Mogę całe życie myśleć o tym, żeby być kimś innym. Żeby zrobić to, żeby zrobić tamto, żeby osiągnąć to, żeby być tu, żeby być tam. Ale taka rzeczywistość prowadzi raczej do unieszczęśliwienia człowieka, bo ciągle jest mu źle. Wszędzie gdziekolwiek by nie był. Natomiast właśnie takie otwarte, bardzo pokorne poszukiwanie, gdzie Bóg chce mnie mieć? Jak Bóg mnie widzi? Jak On mnie postrzega? To wymaga niesamowitej pokory i niesamowitego ubóstwa wewnętrznego. Moi drodzy, to jest prawdziwa istota ubóstwa. Ubóstwo w tym wymiarze duchowym to nie jest to, czy ja mam więcej czy mniej pieniędzy. Ale to jest kwestia właśnie mojego stosunku do wszystkich dóbr, nie tylko tych materialnych, ale również tych duchowych, również tych intelektualnych. I Jan jest dla nas takim przykładem totalnie wolnego człowieka, bo się oddaje w ręce Boga, który nie korzysta z żadnej sposobności, żeby zrobić karierę, żeby zabłysnąć w tym ludzkim tego słowa znaczenie. Już mógł to zrobić. I właśnie ta jego niesamowita prawość, niesamowita odwaga również, bo zobaczmy, taki człowiek wolny jest odważny. On niego w ogóle nie obchodzi, co się zwierzchnicy pomyślą na jego temat. Myślcie sobie, co chcecie. Jest tak bardzo zjednoczony z Bogiem, że ta wolność wyzwala go od wszelkiego lęku, bo mu nie zależy na tych wszystkich sprawach tego świata. Żeby cokolwiek utrzymać, zachować, upatować. Taki totalnie, totalnie wolny człowiek. Taki totalny wzór pełnego ubóstwa. A więc kim jesteś, pytają oni. No powiedz coś o sobie. No my musimy coś odpowiedzieć, nas wysłali. No przecież nie możemy powiedzieć, dać odpowiedzi, że on tylko powiedział, powiedziałeś tylko, że nie jesteś ani tym, ani tym, ani tym. No w końcu kimś musisz być. No i ja odpowiadam. Jestem głosem, który woła na pustyni. No, ciekawe jaka była reakcja tych pytających, czy tak popatrzyli na siebie spolitowani, pokiwali głowami. W ogóle, czy mamy do czynienia z jakimś zdrowym człowiekiem, że może coś się z nim stało. Zobaczmy, to jest bardzo ciekawa rzecz. Moi drodzy, to nam też pokazuje bardzo specyficzną sytuację panującą pod koniec pierwszego wieku, no nie tylko w Jerozolimie, ale w ogóle w judaizmie. Otóż były oczywiście wszystkie teksty, wszystkie księgi opowiadające o wyjściu z Egiptu, o powrocie z Babilonii, odnowie tej rzeczywistości, drugiej świątyni, w której Izraelici czcili Boga. Ale w tym samym czasie wśród wyznawców judaizmu rodziło się takie pytanie. Skoro to nasze życie wygląda tak, jak wygląda? I ciągle jesteśmy zależni od naszych wrogów. Ciągle jesteśmy uciężeni. Ciągle nam czegoś brakuje i tak jakby nie doświadczamy tego szczęścia zjednoczenia z Bogiem. Może to jest tak, że my jeszcze żeśmy w ogóle z tego Babilonu nie wyszli. Może my nadal tkwimy w tym Babilonie. Nadal jesteśmy tym ludem zniewolonym, który potrzebuje wyzwolenia. Być może w tym momencie Jan daje taką bardzo inteligentną odpowiedź na tę kwestię. Ja jestem tutaj po to, żeby wam przypomnieć, żeby was obudzić, żeby wam powiedzieć, że to niebawem nastąpi. Że będzie to wyjście. Że nadejdzie ta zmiana. Że stanie się coś nowego w waszym życiu. Tyle tylko, że wy musicie być gotowi. Wy musicie uwierzyć. To jest moje zadanie. Po prostu być takim głosem. Zapowiadać wydarzenie, jakiego jeszcze dotąd nie było. Zobaczmy, to jest też takie bardzo poruszające, nawet dotykające też naszego życia, bo do Jana przychodzą ludzie bardzo pobożni i religijni. Tak byśmy powiedzieli, ci z pierwszych ławek w kościele, albo nawet i ci, którzy stoją przy ołtarzu. I co się może okazać? Że ci ludzie z pierwszych ławek tak naprawdę do końca nie rozumieją, tak naprawdę do końca nie znają tego Boga. Tak naprawdę jeszcze mogą tkwić, być w tym Babilonie swojego zniewolenia, swojego lęku, swoich schematów i tak naprawdę z tym Bogiem miłości wcale się nie spotkać. No nie jest tak, że ci, którzy stoją gdzieś tam pod chórem, czy nawet wcale do kościoła nie chodzą, że to tylko oni potrzebują tego nawrócenia. Nieprawda. Tutaj ten tekst nam bardzo mocno pokazuje, każdy potrzebuje. Nawet ten, któremu wydaje się, że żyje bardzo pobożnie, że jest bardzo ułożony, że jest bardzo akurat, że wszystko jest w jego życiu okej. Ale jeżeli coś gdzieś tam go gryzie i widzi, że brakuje w jego życiu tych przejawów, tych owoców Ducha Świętego, to znaczy, że gdzieś w moim życiu jest ta blokada założona temu Duchowi. Że gdzieś może nie wpuszczam do końca Boga do mojego życia. Czyli, że ten głos wołającego na pustyni też jest mi bardzo potrzebny. Że on ma mnie w tym momencie obudzić. Ma mi pokazać kogo? No właśnie, kogo. Zaraz się dowiem, kogo. to jest też, zobaczmy, kolejna taka ciekawa sprawa, że Jan był głosem, żeby objawić słowo. No to jest taka, możemy powiedzieć, taka fajna, ciekawa gra słowna, bo Jezus jest słowem, jest logosem, a żeby słowo mogło być wypowiedziane, potrzebuje na swoje usługi głos. No bo samo słowo można je przeczytać, ale nie wybrzmi. Dopiero wybrzmi, kiedy to słowo wypowie głos. I Jan właśnie jest takim głosem, czyli jest zupełnie na usługi słowa, a z drugiej strony też to piękne odniesienie do księgi Izajasza, tego wezwania do powrotu z Babilonii, to nam pokazuje, że Jan jest niejako przeobleczony w słowo, w pisma. Jest tak bardzo mocno związany z tymi pismami, bo głęboko wierzy, że te pisma doprowadzą go do Mesjasza. Tak? Że się zupełnie z tymi pismami identyfikuje. Tutaj dalej Jan nam też wskazuje, że ci wysłannicy to byli nie tylko lewici i kapłani, czyli nie tylko środowisko świątynne, ale również byli to faryzeusze. Czyli byli to ci, którzy też w czasach spisywania Ewangelii Janowej, bo zobaczmy, te poziomy one nam się cały czas nakładają. Kiedy Jan oczywiście żyje, kiedy żyje Jezus, istnieje całe ugrupowanie kapłanów i lewitów, bo jest świątynia. Natomiast kiedy mamy do czynienia już z czasem spisywania Ewangelii, pod koniec pierwszego wieku, świątyni już nie ma i tę funkcję rządzących przejmują faryzeusze. I tutaj, zobaczmy, w tym tekście mamy taką subtelną jakby aluzyjkę do tego drugiego poziomu rozumienia tekstu, że również między tymi, którzy pytali, zadawali pytanie, byli faryzeusze, czyli ci, którzy się uważali za autorytety religijne. Teraz my tutaj wyznaczamy pewne standardy, którymi wszyscy się muszą tutaj podporządkować. To my wiemy, jaki będzie Mesjasz. To my jesteśmy tak jakby weryfikatorami, czy ktoś idzie słuszną drogą, czy niesłuszną drogą. Więc zadają mu pytanie. Dlaczego chrzcisz? Do jakiej nacji należysz? Do jakiej formy mesjanizmu należysz? My znamy tylko te formy. A co ty reprezentujesz sobą? Zobaczmy, to jest bardzo ciekawa rzecz. Ci wysłannicy, oni nie potrafią zrozumieć ani osoby Jana, bo on się im wymyka, jakby wymyka się ich z rąk, to jest człowiek ducha, a nie pewnych schematów i zaszufladkowania. I dlatego też, to jest bardzo prosta konsekwencja, nie będą w stanie zrozumieć Jezusa. Nie otwierając się na ten wymiar ducha, który już im proponuje postać Jana Chrzciciela, wymiar, który przekracza wszystkie dotychczasowe oczekiwania, pomyślunki. Oni tak zamknęli Pana Boga w tych szufladkach. Pan Bóg ma działać tak, tak i tak. Dlatego Mesjasz będzie taki, taki i taki. No to tymczasem stało się zupełnie inaczej. I ktoś, kto jest taki, można powiedzieć, zamknięty w tej swojej religijności, udaremni zamiar Boży wobec siebie. Nie zrozumie, nie przyjmie. Jan tutaj właśnie próbuje ukierunkować swoich słuchaczy, pokazać im, żeby spojrzeli trochę szerzej niż patrzą. No, ale właśnie, niestety nie ma. Jest pytanie właśnie o ten chrzest. Jan chrzci wodą, chrzciciel zanurza w wodzie. Jest to swoisty znak. To obmycie jest to znak, którym człowiek przyznaje się do swojej grzeszności. Czyli człowiek przyznaje, ja potrzebuję zbawienia. Na tym polegał chrzest Janowy. I ten chrzest nie jest dla samego sobie. Ten chrzest jest po to, aby przygotować na tego, który ma przyjść. Ale, i tutaj bardzo wyraźnie tekst Ewangelii nam to mówi, stoi czy stanął pośród was ten, którego wy nie znacie. I moi drodzy, to jest nie tylko kwestia tego, że oni nie znają osobiście Jezusa z Nazaretu, no bo z jakiej okazji mają go znać. Ale chodzi tutaj o to, że Jezus jest takim Mesjaszem, że zupełnie to przekracza wszelkie wasze horyzonty i wszelkie wasze sposoby myślenia o Mesjaszu. On się wam wymyka zupełnie z waszych schematów myślowych. On je przekracza. On już jest między wami, Ale wy go nie znacie, tak jakby Jan wyraża tutaj swój żal, nie chcecie go poznać. Bo cały czas tylko myślicie tymi waszymi schematami, że mężczyzna będzie tak, tak i tak. Tutaj Jan, tak jak synoptycy, nie mówi nam od razu o chrzcie z ducha. To jest też ciekawe. Dopiero po samym spotkaniu z Jezusem, nastąpi w następnym fragmencie, o czym będziemy mówić za tydzień, kiedy Jan sam doświadczy tego ducha, ujrzy tego ducha wstępującego na Jezusa, będzie świadczył dalej, że Jezus jest ten, który chrzci Duchem Świętym. Jan tutaj mówi, że Jezus wprawdzie występuje czasowo po nim, czyli jest od niego fizycznie młodszy, ale przewyższa go godnością. I właśnie w odniesieniu do Jezusa, tego jeszcze nieznanego Mesjasza, Jan przedstawia siebie jako kogoś mniejszego, niższego. Przedstawia siebie jako sługa, lecz jako niewolnik. Jest tutaj ta słynna metafora mówiąca o zdjęciu sandała. Ja nie jestem godzien zdjąć sandała. I to, ta metafora jest bardzo nośna, ona ma bardzo różne znaczenia. Może się odnosić chociażby do, po pierwsze, do bycia sługą i niewolnikiem, bo takie było zadanie sług i niewolników, zdejmować sandały, obmywać nogi swego Pana. Takie było również zadanie uczniów Jezusa, znaczy uczniów w ogóle jakiegoś rabiego, nauczyciela. Uczeń miał obmywać nogi swojemu mistrzowi. Porównaj to z tym, co Jezus zrobił w Ewangelii Jana w rozdziale 13. To już nam się wszystko wyjaśnia, o co chodzi. Ale najbardziej ciekawa jest trzecia metafora. Otóż jest to metafora związana z prawem lewiatu, też obecna w Księdze Rut. Było to takie bardzo symboliczne wydarzenie, kiedy ten szwagier, czyli ten lewir, który podejmował się, można powiedzieć, poślubić wdowę, żonę swojego zmarłego brata, żeby wzbudzić mu potomstwo, takie było prawo w Izraelu, wtedy zdejmował sandał z nogi jakiegoś innego konkurenta i ten sandał zabierał. To przejęcie sandała oznaczało również przejęcie prawo do poślubienia oblubienicy. No to, to jest taki bardzo symboliczny, symboliczny obraz. I tutaj również nam już kolejny element przyjaciela oblubieńca nam się pojawia. Co to znaczy w języku Ewangelii Janowej poślubienie oblubienicy? To znaczy bycie tym panem, tym mężem wspólnoty, nowej mesjańskiej wspólnoty. Jezus jest oblubieńcem w tym znaczeniu, że jakby bierze w posiadanie, ogarnia, obejmuje, przyjmuje, tworzy nową wspólnotę, czyli Kościół. Ostatecznie Kościół jest oblubienicą Chrystusa. I w następnych tekstach zobaczymy, w jaki sposób przyjaciel oblubieńca zrzeka się tych praw właśnie do poślubienia tej oblubienicy, czyli wspólnoty. Jest to takie właśnie ustąpienie miejsca Chrystusowi przez Jana. Wycofanie się. Uczynienie siebie mniejszym, a przez to również objawienie swojej wielkości. I ostatnia sprawa właśnie. Miejsce, o którym wspomina Ewangelia Janowa, to Betania za Jordanem. To jest miejsce bardzo trudne do zlokalizowania. W różnych rękopisach też mamy różne nazwy tego miejsca. Nie chodzi tu oczywiście o Betanię, tą obok Jerozolimy, gdzie mieszkała Marta, Maria i Łazarz, ale o inne miejsce, dlaczego ja tutaj nam tak bardzo mocno podkreślam to miejsce. Bo chodziło o miejsce za Jordanem, po drugiej stronie Jordanu, czyli na terenach dzisiejszej Jordanii. Czyli w tym miejscu, w którym prawdopodobnie, przynajmniej w pobliżu tego miejsca, gdzie dokonało się wejście Izraelitów do ziemi obiecanej. Tam właśnie ma się dokonać to spotkanie Jezusa, Jana Chrzciciela z Jezusem i tam ma się dokonać ten nowy początek. Tam jest właśnie ta granica tej nowości, którą przynosi Jezus. Znowu nastąpi to wejście do ziemi obiecanej. Nowego Izraela, tym nowym Izraelem jest Jezus i również ci wszyscy, którzy są zaproszeni właśnie do zbawienia. I moi drodzy, co nam ten tekst właśnie mówi? Tak jak już sobie powiedzieliśmy, żeby spotkać się z Jezusem, potrzeba spotkać się z sobą, czyli też poznać siebie. Może nikt nie będzie do nas delegacji wysyłał, różnie może być czasami, ale tak niekoniecznie musimy otrzymać jakąś delegację jakichś oficjalnych władz, które będą nam zadawać pytania, kim jesteśmy, ale możemy sami postawić sobie te pytania. Kim ja jestem wobec Boga? Kim ja jestem wobec tego Bożego planu wobec mnie? Jaki jest ten Boży plan wobec mnie? Czy ja nie pragnę być tym, kim nie jestem? Sami mogą być w nas. Przez całe lata, całe życie mogę gdzieś tam mieć jakąś wizję swojej własnej osoby, no, która niekoniecznie jest tą wizją przeznaczoną dla mnie. Jan Chrzciciel jest dla nas takim przykładem człowieka totalnie wolnego i w pełni otwartego na Boże działanie. I to właśnie on jest takim ucieleśnieniem wszelkich oczekiwań mesjańskich. Ten, który w Ewangelii Jana jako pierwszy tego Mesjasza rozpozna. Bo ostatecznie tutaj ten Mesjasz nam się objawi jako Bóg. Zobaczmy, ten Jan jest pierwszy, który tak jakby przezwycięża też tę pokusę z raju. Bo jaka była ta pokusa w raju? Będziecie tak jak Bóg. Staniecie się tak jak Bóg. A ja się nie jestem. Nie chcę być cały. Chcę być tym, kim Bóg mnie uczynił. Nie chcę zająć miejsca Mesjasza. Nie chcę stanąć w miejscu Boga. Zobaczmy, jak bardzo Jan profetycznie, w sposób duchowy, charyzmatyczny, no po prostu wręcz niesamowity, niejako swoją osobą zwiastuje to, co się dokona dzięki zbawieniu, dzięki przyjęciu Jezusa. Że człowiek wraca na swoje właściwe miejsce. Bycie dzieckiem Boga, bycie rodziną Boga, bez konieczności właśnie chęci zajmowania miejsca i bycia Bogiem. Bo to zawsze prowadzi do porażki i do nieszczęścia. Tak, to jest właśnie pokora, która jest pełną prawdą